Ochrona punktów końcowych sieci. Najlepsze praktyki. 5 września 2012 9.00. W arsenale środków ochronnych do dyspozycji mamy m.in. antywirusy, listy dostępu, hostowe IPS, Y, systemy NAC i wiele innych rozwiązań, jak efektywnie z nich korzystać. O czym należy pamiętać, żeby komputery użytkowników w naszej sieci były bezpieczne lub same nie stanowiły zagrożenia? Ochrona punktów końcowych sieci wymaga starannego podejścia i stosowania tzw. dobrych praktyk w zakresie korzystania z narzędzi antywirusowych, kontroli urządzeń, hostowych IPS, rozwiązań ochrony behawioralnej, uwzględniania lokalizacji punktu końcowego, kontroli dostępu do sieci oraz aplikacji. Pierwsze zalecenie dotyczy wyboru rozwiązania do ochrony punktów końcowych sieci. Tutaj zasadą powinno być to, że niezależnie od tego, jakie narzędzia się wybiera, należy poszukiwać takich, które mają wbudowane wsparcie usług katalogowych Active Directory oraz możliwość obsługi własnych urządzeń końcowych. Takie podejście znacznie ułatwi sprawowanie kontroli nad całością. Z jednego, dogodnego, punktu obserwacyjnego. Na początku wdrażania rozwiązań do ochrony punktów końcowych sieci należy zidentyfikować użytkowników i stacje robocze. Grupy bezpieczeństwa usług katalogowych Active Directory AD są zdecydowanie najbardziej wszechstronne, jeżeli chodzi o projektowanie własnej polityki bezpieczeństwa. Podstawowe podejście to zdefiniowanie następujących grup WAD. Znak zapytania. Stacje robocze. Laptopy/desktopy. Znak zapytania. Grupy bezpieczeństwa. Administratorzy/użytkownicy/goście. Można, oczywiście, według własnych potrzeb zdefiniować dodatkowe grupy, aby zapewnić większą szczegółowość polityki bezpieczeństwa. Następnie należy udokumentować zasady polityki bezpieczeństwa w postaci tabeli. Aby skompletować dane do takiej tabeli, warto wzorować się na najlepszych praktykach wymieniane w dalszej części artykułu. Dla każdego elementu bezpieczeństwa punktów końcowych podchodzić należy do nich indywidualnie, ale mają one tworzyć jeden zbiór polityki, który powinien współgrać, żeby zapewnić optymalną ochronę. S. 167278. Dobre praktyki stosowania antywirusów. Podstawowe zasady korzystania z narzędzi antywirusowych. Znak zapytania. Zaplanowanie pełnego skanowania. Co najmniej raz w tygodniu, preferowane w czasie przerwy obiadowej lub innej przerwy w pracy. Dla laptopów pełne skanowanie powinno być włączane za każdym razem, kiedy podłączają się do sieci korporacyjnej. Znak zapytania. Wymuszenie skanowania pełnego na urządzeniach wymiennych zawsze, kiedy są podłączane. Znak zapytania. Częste uaktualnianie sygnatur wirusów powinno być wykonywane co 3 godziny. Znak zapytania. Skonfigurowanie stacji roboczych do bezpośredniego sprowadzania uaktualnień sygnatur online z publicznych serwerów dostawców w przypadku, gdy własny, wewnętrzny serwer uaktualniający sygnatury antywirusowe znajduje się w trybie offline z powodu problemów programowych lub sprzętowych. S. 167279. Dobre praktyki przy kontrolowaniu urządzeń. Właściwy nadzór nad urządzeniami podłączanymi do sieci ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa punktów końcowych. Tutaj powinno się przestrzegać następujących zasad. Znak zapytania. Wewnątrz sieci korporacyjnej Wi-Fi musi być wyłączone. Te zasady powinno się także stosować wobec wszystkich stacji roboczych, laptopów i serwerów. Urządzenie USB Wi-Fi można kupić za niewielkie pieniądze i dlatego ich używanie musi być ściśle kontrolowane. Znak zapytania. Aby wyeliminować jakąkolwiek komunikację, która nie jest kontrolowana przez polityki korporacyjne, należy bezwzględnie wyłączyć modemy. Komunikację za pomocą Bluetooth i podczerwieni. Znak zapytania. Mechanizmy utrzymania w pamięciach flash USB muszą być wyłączone, ponieważ pamięci te mogą być użyte jako fałszywie rozpoznane stacje z IDROM, pozwalając malware na takie uszkodzenie tego komponentu, że mógłby być on uruchamiany automatycznie na stacji roboczej. Kiedy przegląda się wymienne urządzenia w punkcie końcowym, utrzymanie z IDROM może zostać błędnie uznany za prawdziwą stację z IDROM. Znak zapytania. Wykonanie audytu wszystkich podłączonych urządzeń i przechwycenie wszystkich działań prowadzących do zapisu pliku na urządzeniu wymiennym pozwoli to określić, skąd pochodzi informacja, dając obraz tego, jak wykorzystywane są urządzenia USB. Uzyskanie takiej informacji pozwala wykorzystać ją do uzupełnienia obowiązujących reguł polityki. Znak zapytania. Blokowanie dostępu do plików wykonywalnych i skryptów zlokalizowanych na urządzeniach wymiennych oraz stacjach z ID i DVD. Blokada zapobiega uruchamianiu malware w sytuacji, kiedy nieznana jeszcze luka może być wykorzystana przed jej załataniem. Znak zapytania. Szyfrowanie wszystkich danych zapisywanych na wymiennych pamięciach masowych, takich jak z ID, DVD, dyski USB. Musi istnieć możliwość tymczasowego wyłączenia wszystkich tych kontroli i ograniczeń, powinna być dostępna poprzez wbudowany system wezwanie-odpowiedź lub CAPTCHA. Taka forma dostępu zapewnia, że tego rodzaju tymczasowe wyjątki są w pełni kontrolowane przez zespół IT i mogą być wywoływane na określony, ograniczony czas. S. 167280. Dobre praktyki dla hostowych IPS i ochrony behawioralnej. Systemy wykrywania włamań i ochrona behawioralna to ostatnia linia obrony przed intruzami. Właściwe ustawienie tych narzędzi to m.in. przestrzeganie następujących zasad. Znak zapytania. Ochrona przed keylogerem. Większość programów malware zawiera jakąś formę silnika keylogera do przechwytywania wprowadzanych haseł, numerów kart kredytowych i innych danych osobowych. Ochronę przed keylogerem należy więc włączać w ramach polityki host IPS. Znak zapytania. Monitorowanie sieci. Ustawienie reguł polityki na monitorowanie każdej aplikacji próbującej wykonać połączenie sieciowe. Nieautoryzowane połączenia pomagają wykryć procesy malware podejmujące próby nawiązania łączności z ich dysponentem. Znak zapytania. Ochrona przed rootkitem. Używając predefiniowanej białej listy sterowników ładowanych przez Windows, można wykryć malware wyglądające pozornie na niezbędny, uzasadniony sterownik, ale w rzeczywistości sygnowane skradzionym certyfikatem dostawcy sterowników. Znak zapytania. Zapobieganie iniekcjom DLL. Ulubioną techniką wykorzystywaną przez programy malware, mającą na celu uniknięcie usunięcia przez antywirusy, jest ich iniekcja w pracujące DLL. Program antywirusowy nie może usunąć lub poddać kwarantannie DLL, który już został wgrany. Zazwyczaj malware wgrywa się sam w procesy systemowe, takie jak winlogon.exe lub explorer.exe. Znak zapytania. Obowiązkowe używanie trybu learning lub testing w ramach funkcji zapobiegania włamaniom i ochronie behawioralnej w celu uzyskania możliwości przeprowadzenia testów ochrony uwzględniających występowanie wyjątków, które mogą być brane za fałszywe rozpoznania. Poprawia to również poziom zaufania do wdrażanego oprogramowania ochronnego, zwłaszcza gdy przychodzi czas uaktualniania lub instalowania nowych aplikacji, ponieważ działania takie w dużym stopniu odpowiadają za fałszywe rozpoznania. Ochrona przed przepełnianiem bufora jest również obowiązkowa. Dobrym przykładem są nie tak dawno wykryte luki Microsoft Windows i Adobe Acrobat. Ramy czasowe udostępniania łatek na nie mogą wydłużać się do miesiąca, a exploit wykorzystujący lukę może pojawić się w internecie już po kilku godzinach. S. 167281. Dobre praktyki w kontroli aplikacji. Cyberżłodzieje będą wykorzystywać słabości w tych obszarach systemu operacyjnego, który często się zmienia, aby obsługiwać legalne aplikacje. Dlatego też należy zabezpieczyć rejestr Windows przed możliwością automatycznego wgrania malware. Znak zapytania. Klucze autorun. Znak zapytania. Moduły i ActiveX Internet Explorer. Znak zapytania. Iniekcja DLL w systemie WinLogin i tym podobne. Znak zapytania. Usługi Windows. Znak zapytania. Sterowniki. Ponadto należy. Znak zapytania. Zablokować na poziomie aplikacji możliwość kopiowania plików wykonywalnych lub skryptów ze współdzielonych pamięci sieciowych. Takie działania zapobiegają rozprzestrzenianiu się robaków wewnątrz sieci korporacyjnej. Znak zapytania. Zablokować możliwości print screen i kopiuj / wklej w aplikacjach wrażliwych, takich jak finansowe czy związane z danymi osobowymi. Znak zapytania. Wymuszać regułę, która dopuszcza jedynie specyficzne aplikacje do wykonywania operacji i zachowywania plików na odległych serwerach. S. 167282. Dobre praktyki w zakresie określania lokalizacji. Poziom bezpieczeństwa musi opierać się nie tylko na użytkowniku, który jest aktualnie zalogowany, ale także na lokalizacji, z której się łączy i kontekstu takiego połączenia. Obejmuje to typ połączenia, jego poziom bezpieczeństwa i tym podobne. W przypadku laptopa, w stosunku do tego urządzenia należy zastosować 3 różne poziomy polityki, w zależności od jego lokalizacji. Wewnątrz sieci korporacyjnej, poza nią lub połączony internetem przez VPN. Inne typy połączeń, takie jak próba łączenia się z internetem przez niezabezpieczone sieci Wi-Fi, które nie przechodzą przez korporacyjne VPN, mogą być blokowane. Do określania lokalizacji potrzebne jest rozwiązanie, które może wykrywać aktywowane interfejsy sieciowe. Jest to konieczne dla VPN Control. Może zbierać informacje o IP dla danej maszyny, adres IP, DNS i tym podobne. Może używać lokalnych i sieciowych informacji i Active Directory do określenia typu maszyny, roli, grupy i tym podobne. Niebezpieczne jest używanie prostej obecności serwera do testowania lokalizacji maszyny, ponieważ w sytuacji, gdy serwer przejdzie w stan offline, lokalizacja przestanie być aktualna i wszystkie stacje robocze będą działać w ramach fałszywych reguł polityki, tak jakby nie były podłączone do sieci korporacyjnej. W większości organizacji za przydatny można przyjąć następujące rodzaje lokalizacji. Znak zapytania. Lokalizacja wewnętrzna. Zaktywowanym jedynie interfejsem LAN należy skontrolować, czy stacja robocza jest uwierzytelniana przez LDAP. Znak zapytania. Lokalizacja VPN. Zaktywowanym interfejsem VPN i właściwym adresem IP spod sieci VPN. Znak zapytania. Lokalizacja zewnętrzna. Inna niż wewnętrzna czy VPN. Przy określaniu trzech WW lokalizacji mogą być zastosowane następujące rodzaje polityki. Znak zapytania. Polityka wewnętrzna. Jedyne dopuszczalne interfejsy LAN to te, które są na białej liście interfejsów sieciowych. Taka reguła uniemożliwia tworzenie nieoczekiwanych, potencjalnie złośliwych lub w inny sposób niebezpiecznych mostów między innymi interfejsami sieciowymi. Znak zapytania. Polityka VPN ogranicza połączenia wchodzące / wychodzące do wymaganego minimum. Pomaga w zakresie bezpieczeństwa, jak również pozwala oszczędzać pasmo VPN. Znak zapytania. Polityka zewnętrzna. Zewnętrzne połączenia sieciowe powinny być dostępne przez ograniczony czas i tylko do ustanawiania połączeń VPN. Scenariusz użytkownika podłączonego przez hotspot musi być testowany w pierwszej kolejności. Następnie użytkownik powinien mieć otworzone okno dopuszczenia. Dobry przedział czasowy to 3 minuty, podczas którego może otworzyć połączenie webowe http/https w celu uwierzytelnienia na portalu hotspota, na przykład w hotelu. Po jego uwierzytelnieniu może być ustanowione połączenie VPN. S. 167283. Dobre praktyki przy kontroli dostępu do sieci. Przy udostępnianiu podstawowych możliwości NAC Network Access Control, istotną warstwą, która uniemożliwia nieautoryzowanym stacjom roboczym połączenie się z siecią korporacyjną, jest warstwa 802.1.x. Najłatwiejszym sposobem spełnienia takich wymogów w środowisku opartym na Windows jest skorzystanie z usług katalogowych Microsoft Active Directory i ich wbudowanego w system operacyjny Petenta, który jest w pełni funkcjonalny, począwszy od Windows XP SP2, mając do dyspozycji 802.1.x. Kolejnym krokiem jest wdrożenie którejś z odmian NAC, takie jak Cisco NAC, Microsoft NAP, Juniper UAC. To zapewni niezbędne mechanizmy do ustanawiania stacji roboczych VLAN na podstawie ich statusu sprawdzone pod względem bezpieczeństwa, poddane kwarantannie, gościnne i tym podobne. Na koniec technologia ochrony punktów końcowych, kompatybilna z wdrożonym rozwiązaniem NAC, powinna przenosić możliwości NAC do agenta punktu końcowego, który będzie zapewniał dodatkową pomoc w utrzymaniu odpowiedniej kondycji zdrowotnej stacji roboczej poprzez kwarantannę, czyszczenie i naprawienie oraz kontrolę stacji roboczej. Aby zapewnić dobry poziom polityki bezpieczeństwa opartej na NAC, konieczne są następujące kontrole. Znak zapytania. Czy stacje robocze mają zainstalowane wszystkie dostępne łatki systemu operacyjnego i aplikacji, których brak powoduje powstawanie luk w środowisku sieciowym? Znak zapytania. Stanu antywirusa i jego sygnatur. Czy jest aktualny i czy wykonywane są rutynowe skanowania systemu z najnowszymi sygnaturami? Znak zapytania. Wdrożenia zarządzania jej brak lub złote skonfigurowanie. Oprogramowania zainstalowanego i pracującego Microsoft SMS, Landesk, Alt Iris i tym podobne. Jeżeli stacje robocze nie przejdą pozytywnie jednej z WW kontroli, to powinny zostać poddane kwarantannie. Podczas jej trwania ich działania powinno się ograniczyć do odbierania powiadomień wyjaśniających status stacji roboczej użytkownikowi. Administrator o stanie stacji powinien być powiadamiany pocztą elektroniczną. Ponadto, znak zapytania. Jeżeli zapewnione jest wsparcie 802.1.x, to stacja robocza powinna być umieszczona we VLAN pełniącej rolę kwarantanny. Znak zapytania. Używanie USB i urządzeń wymiennych na stacji roboczej należy ograniczyć tylko do operacji i odczytu mogą być użyte na przykład do uzyskiwania dostępu przez sieci bezprzewodowe. Znak zapytania. Połączenia sieciowe muszą być ograniczone wyłącznie do działań naprawczych, uaktualnień łatki, sygnatury i powiadamiania. Znak zapytania. Poczta elektroniczna i aplikacje przeglądarkowe powinny mieć zablokowany dostęp do plików sprowadzanych, otwieranych lub dostarczanych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się robaków, zapewniając jednocześnie użytkownikom możliwość pracy z pocztą. Znak zapytania. Rozwiązanie do ochrony punktu końcowego powinno zapewniać automatyczne funkcje naprawcze, czyszczenie i naprawa stacji roboczej bez udziału administratora, umożliwiające automatyczne przenoszenie stacji roboczej z VLAN kwarantanny do VLAN produkcyjnej po wykonaniu akcji naprawczej. Wybierając rozwiązanie do ochrony punktu końcowego, należy zwracać uwagę na to, aby sprawdzanie kondycji i bezpieczeństwa punktu końcowego było szybkie. Zaleca się, żeby trwało mniej niż minutę. Ponadto, funkcjonalność ochrony NAC w punkcie końcowym powinna być uruchamiana bezpośrednio po załadowaniu systemu operacyjnego. I na koniec, ochrona punktów końcowych powinna zapewnić ten sam poziom ochrony NAC dla punktu końcowego nawet wtedy, gdy punkt ten nie jest podłączony do sieci korporacyjnej czy VLN. Artykuł pochodzi z numeru 04/2011 magazynu NetWorld.